Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Wydania źródłowo-krytyczne to temat naszego dzisiejszego odcinka w cyklu DNA Muzyki Polskiej. Porozmawiamy o procesie powstania wydania źródłowo-krytycznego od kuchni. Postaramy się uświadomić, jak skomplikowany to proces i wytłumaczyć, czym w ogóle są tego typu wydania i dlaczego są tak ważne. Jowita Dziedzic-Golec, dzień dobry, zapraszam do słuchania. Są ze mną dzisiaj Jolanta Bujas-Poniatowska, autorka opracowań źródłowo-krytycznych, oraz Adam Kukla, redaktor prowadzący w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, ale także autor opracowań źródłowo-krytycznych. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
W Polskim Wydawnictwie Muzycznym ukazują się różne typy publikacji. Wydania źródłowo-krytyczne, wykonawcze, materiały orkiestrowe, publikacje pedagogiczne. My skupimy się tym razem, tak jak wspomniałam, przede wszystkim na tych opracowaniach źródłowo-krytycznych. No to zacznijmy może od wyjaśnienia, czym są te wydania źródłowo-krytyczne?
No to może zacznę. Myślę, że tutaj Jola mnie wspomoże, jeśli coś pominę. Warto zacząć od tego, że są to wydania naukowe, o charakterze naukowym. Najczęściej są to wydania nutowe, z tekstami słownymi również, czy jakimś wstępem, z aparatem krytycznym. Generalnie założenie wydań źródłowo-krytycznych jest takie, żeby przybliżyć czytelnikowi dokument, czyli nuty w tym wypadku, które miały bezpośredni kontakt z kompozytorem, czyli jakby oddają jego intencje, jaką on miał na daną kompozycję. Oczywiście to są założenia, a życie jest życiem, więc nie zawsze nawet dysponujemy takim dokumentem muzycznym, który miałby bezpośredni kontakt z kompozytorem. Więc tutaj musimy pozostawać elastyczni i dostosowywać się do sytuacji. Ale generalnie jest to wydanie naukowe, nut do grania, do czytania, do odtwarzania.
Tak, wydanie oparte na źródle, ale z wykorzystaniem aparatu krytycznego. Często w tym kontekście mówi się też o rekonstruowaniu intencji kompozytora. Natomiast to jest założenie bardzo odważne. Niektórzy nawet mówią o rekonstruowaniu oryginalnej wersji dzieła, ale to już jest założenie, myślę, przekraczające możliwości redaktora. Punktem wyjścia powinno być zawsze wybrane źródło muzyczne. W klasycznej postaci edytorstwa dąży się do odnalezienia archetypu dzieła, czyli pierwotnego zapisu, a dokładniej ostatecznej wersji spisanej przez kompozytora. I istnieje rzeczywiście rozbudowany aparat naukowy, który ma służyć wyłonieniu konkretnego źródła, tego, której będzie ostatnią wersją sporządzoną przez kompozytora. Ten aparat jest rozwijany od wczesnego XIX wieku tak naprawdę. Najpierw w krytyce literackiej, potem przejęty przez muzykologię. Natomiast współcześnie tych podejść jest bardzo dużo i bardzo różne wersje się rekonstruuje, bo też to słowo rekonstrukcja jest tutaj istotne.
A kim są w takim razie ludzie, którzy przygotowują takie wydania? Jakie doświadczenie, jakie umiejętności muszą posiadać? Bo domyślam się, że muszą znać podstawowe zasady zapisu nutowego utworów solowych, kameralnych, partytur, adiustacji tekstu, planowania układu stron, realizacji korekt, przygotowania tych wszystkich dodatkowych informacji w zależności od potrzeby serii. No dużo tych wszystkich rzeczy.
Tak, natomiast to nigdy nie jest jedna osoba. Akurat w Polskim Wydawnictwie Muzycznym to jest zawsze zespół osób odpowiedzialnych za każde wydanie. Jest osoba składająca nuty, czyli przygotowująca materiał nutowy w specjalnym edytorze. Jest autor opracowania, czyli ta osoba, która jest odpowiedzialna za całą ideę stojącą za opracowaniem. Jest redaktor merytoryczny, osoba sprawdzająca powiedzmy po autorze. I jest korektor, to osoba, która sprawdza, na ile trzymamy się tego, co sobie założyliśmy. I nad wszystkim czuwa redaktor prowadzący, osoba pracująca w Polskim Wydawnictwie Muzycznym i koordynująca.
Czyli właśnie jest to wyjątkowo zespołowa praca.
Tak, może jeszcze dopowiem, bo pani mnie przedstawiła jako redaktora prowadzącego. To właśnie jest trochę moja funkcja, że kompletuję ten zespół osób, które pracują nad tym wydaniem źródłokrytycznym, trochę koordynuję ich pracę, zlecam różne zadania różnym osobom. Oczywiście do tego też dochodzą kwestie wynagrodzeń, bo to wiadomo. Także tak jak właśnie Jola powiedziała, to są przeróżne osoby o różnych kompetencjach, w sensie specjalizują się w różnych kompetencjach, bo tak na takim ogólnym płaszczyźnie najczęściej są to muzycy, muzykolodzy generalnie, więc osoby cały czas gdzieś w branży muzycznej, obeznane z zapisem, tak jak pani powiedziała i tak dalej. Natomiast każdy ma swój konik i jeden bardziej się odnajdzie w opracowaniach, w przygotowywaniu opracowania, inny się bardziej znajdzie w korekcie, a ktoś inny jeszcze w składzie. Natomiast no to jest praca zespołowa, tak? Jakby wykorzystujemy różne kompetencje różnych osób w jednym celu.
Rozumiem, że też temat dany, postać, dzieło musi przypaść komuś do gustu, żeby dobrze mu się przy tym pracowało.
Tak, tak. Szczególnie osoby opracowujące mają swój zakres tematyczny, tak? Niektórzy się specjalizują w XVIII wieku, inni w XIX, a czasem te specjalizacje są jeszcze węższe. Także niektórzy w muzyce polskiej, niektórzy we francuskiej, niektórzy w tej dekadzie, inni w tej dekadzie. Podział na kompozytorów i tak dalej, na ośrodki.
To często są po prostu naukowcy, którzy zajmują się na co dzień danym kompozytorem.
Czyli bardzo wyspecjalizowana dziedzina.
Zdecydowanie tak. Tak.
Wydania źródłowo-krytyczne są wydaniami naukowymi, na które składają się nie tylko nuty, ale również zestawienie aktualnego stanu wiedzy na temat utworu z przypisami, kwerendami, całym tym aparatem krytycznym. No tak jak powiedzieliśmy, trudna, specjalistyczna praca. Od czego zaczyna się to wszystko, ten cały skomplikowany proces?
Najpierw trzeba mieć finansowanie.
Bardzo przyziemna
rzecz.
Więc tak, finansowanie jest bardzo istotne, zdecydowanie. Jednak jeśli chodzi o rzeczy merytoryczne, to zaczynamy od źródła.
I tu materiał źródłowy materiał najważniejszy.
Materiał źródłowy jest podstawą, ponieważ bez niego nie ma wydania.
Tak. Czyli kwerendy.
Albo kwerendy, a jeżeli już literatura jest, rozpoznała, gdzie, co jest i jak i skąd pozyskać, no to no, to jest też między innymi moja rola jako redaktora prowadzącego, aby zwrócić się do odpowiedniej instytucji o na przykład skany takiego rękopisu, zdjęcia, rękopisu czy pierwodruku, bo to materiały są różne. No i najczęściej takie rzeczy otrzymujemy. Bez tego nie, dalej nie ruszymy.
Czyli instytucje współpracują w ten sposób.
No, tak, muszą. No i to są najróżniejszego rodzaju biblioteki. Od naszych krakowskich, zaczynając od Biblioteki Jagiellońskiej, przez oczywiście warszawskie, poznańskie i tak dalej.
I zagraniczne też.
I oczywiście zagraniczne, tak.
Tak, a w momencie, kiedy mamy źródła, musimy wybrać źródło podstawowe, czyli to, na którego podstawie powstanie wydanie. I to jest taki moment merytorycznie kluczowy. Kiedy wybierzemy złe źródło, no to całe wydanie będzie do kosza. Bo od tego zależy, na ile wartościowe będzie to, co zrobimy. Źródła się porównuje, sprawdza się, na ile miały kontakt z kompozytorem, bo na przykład kopia, która powstała na początku XX wieku w przypadku utworów, nie wiem, Dobrzyńskiego, nawet Moniuszki, będzie zawsze znacznie mniej wartościowa niż rękopis czy druk, nad którym kompozytor czuwał, czy też autograf, który kompozytor pisał. Typy źródeł, które są najbardziej wartościowe, to zawsze po pierwsze autografy, oraz po drugie pierwodruki, nad którymi kompozytor czuwał, no bo pierwodruki czasami są też bez kompozytora przygotowywane.
Tak, czyli tutaj jakby wracamy do tej naczelnej idei i jej podporządkujemy, czyli materiał najlepiej, żeby miał kontakt z samym twórcą po prostu.
W przypadku wydań źródłowo-krytycznych mamy często do czynienia z utworami kompozytorów nieżyjących, więc rozumiem, że sięga się właśnie do literatury z danego okresu, do listów, które kompozytor i jego wydawca przesyłali między sobą, jeśli takie są, prawda? Bo też nie zawsze taki materiał
jeśli
posiadamy.
Jeśli chodzi o muzykę polską, to tutaj jest trudno pod tym względem, ponieważ właśnie takich źródeł pozamuzycznych, pozapartyturowych nie ma tak dużo. W zasadzie ta korespondencja, o której pani wspomniała, to ona często dotyczy, nie wiem, Chopina, Moniuszki. Natomiast co do innych kompozytorów, już tutaj jest trudniej. A im bardziej się cofamy w czasie, tym jeszcze trudniej. Więc No,
to co wtedy?
Sięga się do wszystkiego, do czego jesteśmy w stanie sięgnąć. Sięga się na przykład do prasy. Recenzje prasowe bywają bardzo pomocne, ponieważ opisują, jak wyglądało wykonanie dzieła. Czasami podpowiedzą nam, jakie części dzieła były wykonane w momencie, kiedy my nie jesteśmy pewni, jaki był układ części pierwotny. Sięga się też do korespondencji osób trzecich, które dzielą się wrażeniami z wykonań. Sięga się właśnie do korespondencji samych kompozytorów, jeśli jest taka możliwość, do wszelkich możliwych notatek, wspomnień. W przypadku Dobrzyńskiego mamy na przykład wspomnienia jego syna, bardzo cenne dla edytorów, więc sięga się dosłownie do wszystkiego, co może być pomocne.
Tak, ja chciałam bardzo grzecznie tylko dodać, że ja jako recenzentka zgadzam się całkowicie z tym, że recenzje są bardzo ważne.
Tak, no to czasem nie da się uciec nawet od takich genealogicznych dociekań, kto z kim, gdzie, jak, w którym miejscu i tak dalej. No, ja mam takie swoje doświadczenia, że zajmuję się głównie Janem Stefanim, kompozytorem, no i tę genealogię tej rodziny też trzeba było prześledzić w jakimś sensie i jest ona pomocna. Chociażby nawet dla zbadania kontaktów między kompozytorami. No tak z grubsza możemy założyć, że w Warszawie to się wszyscy w XIX wieku znali. W jakimś tam jednym punkcie tego XIX wieku ci kompozytorzy działający w Warszawie się znali. Ale to jest takie ogólne założenie, bo jak się zaczyna zagłębiać, kto z kim, gdzie, jak i tak dalej, no to może być to cenna też informacja. Akurat w moim przypadku ja się zajmowałem tutaj ostatnio kontaktem Stefaniego i Elsnera. No i różne bardzo ciekawe rzeczy powychodziły, takie również z gruntu prywatnego, że tutaj Elsner był świadkiem na ślubie syna Jana Stefaniego. No i takie rzeczy. A też w celu takim, że Elsner napisał traktat i odnosi się tam do różnych kwestii na temat poloneza. No i bardzo możliwe, że tym takim materiałem badawczym dla tego Elsnera były utwory Jana Stefaniego. No i warto w takim kontekście wykazać te relacje między nimi, tak? Że to jest prawdopodobne, że dla Elsnera ta twórczość starszego Jana Stefaniego była jakimś materiałem badawczym do wyciągania różnych wniosków.
Tak, w ogóle od traktatów powinniśmy byli zacząć,
być
że
może,
najpierw
tak.
się sięga
no,
do traktatów.
Nie, no najważniejsze do są źródła
tak.
muzyczne.
Ale jeśli chodzi o źródła no, pozamuzyczne, poza tymi, na których pracujemy, no to traktaty są bardzo kluczowe. Bo traktaty mówią nam o tym, jak myślano o muzyce w danym momencie dziejów. Mówią nam o tym, jak spisywano tę muzykę, a przecież edytorstwo muzyczne XIX, XVIII, w wcześniejszych wiekach, nie wspominając, różniło się od współczesnego. Więc te traktaty są przewodnikiem dla nas po danym momencie historycznym.
Tak, to już jest taka wiedza szersza, wiedza nad kontekstem, w którym funkcjonowała muzyka danego kompozytora. Tak bym to określił. No i tutaj też nawet i kontekst nawet filozoficzny danej epoki może mieć znaczenie, co uważano za istotne dla muzyki w danej epoce, co ona miała reprezentować i tak dalej, jaką funkcję spełniać w środowisku, w społeczeństwie. Więc jakby od takich szerszych kontekstów, nazwijmy to estetyczno-filozoficznych, też nie można uciec, ponieważ każdy twórca, każdy człowiek funkcjonuje w jakimś kontekście, w jakimś środowisku. Co innego, dajmy na to, było istotne, czy cieszyło się popularnością na scenie warszawskiej, a co innego, dajmy na to, w Paryżu. Wiadomo, jakiś tam przepływ repertuaru był, natomiast jednak to były ośrodki, które też miały swoją charakterystykę. Więc tutaj nawet takie ogólne rzeczy też mają znaczenie.
Nawet ogromne różnice między Warszawą a Krakowem przecież.
Tak, no akurat ja bardzo myślałem o tym początku XIX wieku, gdzie tam jednak Kraków, no
przeżywał trudne chwile.
Tak łagodnie możemy powiedzieć.
Tak. Natomiast rozsądek jest kluczowy, bo to, że coś zapisano w traktacie francuskim w 1801 roku, nie znaczy, że każdy kompozytor z Krakowa ten traktat przeczytał i się do tego stosował, więc zawsze musimy tego typu elementy brać pod uwagę.
Czytelnik dowiaduje się z wydania źródłowo-krytycznego, czy zapis nutowy pochodzi z rękopisu, czy z druku. Trzeba podać źródła. Sprawa nie jest oczywista. No i właśnie jeszcze wracamy do tej wiarygodności. Jak najlepiej ją sprawdzić?
Są liczne metody.
To zależy.
To zależy. Ale myślę, że wiele osób byłoby zaskoczonych, co można znaleźć w źródłach. Doklejone elementy, przeróbki dzieci, które uważały, że ojciec kompozytor wcale nie pisał tak dobrze. Wycięte fragmenty.
To jest ponadczasowa sprawa, prawda?
Tak. Rzeczy dokomponowane, doorkiestrowane przez kogoś 100 lat później, bo tak to będzie lepiej brzmieć. Bardzo trzeba być ostrożnym, kiedy patrzymy na źródło. Bardzo przydaje się też analiza charakteru pisma.
Narzędzi pisarskich na przykład, tak? Bo troszkę inaczej to wyglądało na początku XIX wieku, gdzie na przykład używano konkretnego rodzaju atramentu, a inaczej dzisiaj, kiedy używamy długopisa i ołówka i mamy nadrukowane pięciolinie na papierze. Wtedy tak nie było. W sensie na początku XIX wieku kompozytor kupował papier, miał tusz jakiś do dyspozycji. Bardzo możliwe, że sam go nawet przygotowywał. Tak samo pióro do pisania. No i samemu też musiał sobie nakreślić te pięciolinie na tym papierze, a potem jeszcze oczywiście je wypełnić odpowiednią treścią.
W ogóle mam wrażenie, że wasza praca jest czasem wręcz taką detektywistyczną. Satysfakcja na pewno wielka, kiedy już dojdzie się prawdy i przedstawi światu efekt badań. Ale czujecie się właśnie takimi detektywami, odkrywcami pracując?
Raczej jednak rzemieślnikami, myślę.
Pasjonatami?
Też. Myślę, że każda osoba, która w tym siedzi, ma przynajmniej kilka anegdotek na podorędziu. Odkryć, że dany utwór jednak nie był tego kompozytora, któremu się przypisuje na przykład. Natomiast równocześnie taka sensacyjna otoczka, myślę, że nie sprzyja badaniom i też może nie potrzeba budować takiej narracji, że my rzeczywiście dokonujemy jakichś przełomów każdego dnia, bo to jest praca bardzo mozolna. To jest praca polegająca na siedzeniu i przeglądaniu nutka po nutce. Jednego, drugiego, trzeciego, czasami 15 rękopisu, tak mamy w przypadku Moniuszki. Sprawdzaniu każdego pionu harmonicznego. Sprawdzaniu każdej litery praktycznie w tekście słownym. To jest praca dla ludzi bardzo spokojnych i cierpliwych.
Ale to nie. Tak jak detektyw, no też.
Właśnie myślę, że to trochę wracamy do tego pani pytania o to, kim są osoby, które to opracowują, bo to jakby poza kompetencjami takimi twardymi, wiedzą muzykologiczną,
trzeba mieć ogromną cierpliwość.
To jednak cechy charakterologiczne tutaj też grają dużą rolę, ponieważ faktycznie trzeba mieć dużą cierpliwość, trzeba umieć współpracować z ludźmi. No, tak jak na moim stanowisku właśnie, no ja współpracuję z ludźmi, tak więc ludzie są ludźmi, są różni, mają różne temperamenty, różne charaktery, więc często trzeba ich pogodzić, żeby coś mogło z tego wyjść.
Myślę też, że dobre wydania to wydania, w których miała miejsce współpraca. Bo w momencie, kiedy my się zaczynamy upierać, że nasza wizja jest wizją jedyną i słuszną, to zamykamy się na bardzo wiele możliwości. A bardzo często jest tak, że my patrząc na te nuty od roku zapominamy o innych opcjach, zapominamy, że coś mogło mieć miejsce zupełnie inaczej i przychodzi osoba z zewnątrz, przychodzi taki redaktor merytoryczny i wskazuje nam taką oczywistość, którą my powinniśmy zobaczyć rok temu. Tak. I wtedy, jeśli my powiemy, że nie, ja nad tym siedziałam rok, ja się nie zgadzam na zmiany, no to wydanie ucierpi.
No świeże spojrzenie jest zawsze tak. Bardzo wartościowe.
Jeszcze tak może wrócę do tej kwestii w zasadzie, po co my to robimy, bo po co?
Po co i dla kogo?
Tak, po co i dla kogo? No to jest, tak jak wcześniej troszkę Jola wspomniała, trochę kontrowersyjna rzecz.
Kwestia sporna.
Troszkę się nie zgadzamy w tej kwestii. Natomiast po co? Na przykład w muzyce polskiej mamy troszkę problem, który nie wiem tak do końca, z czego to wynika. Może z jakichś kompleksów, może jakichś historycznych uwarunkowań, że sporo polskiej muzyki została przekomponowana. Ja jako pracownik Polskiego Wydawnictwa Muzycznego zajmuję się również materiałami dla orkiestr, takimi materiałami już stricte wykonawczymi, które bierze muzyk filharmonii w operze na pulpit i on ma z tego zagrać operę, symfonię, cokolwiek. No i tak się dzieje, polskiej muzyki potoczyły, że w dużej mierze w XX wieku sporo tej muzyki przekomponowano. Czyli w moim przypadku mieliśmy na przykład operę Jana Stefaniego i Wojciecha Bogusławskiego Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale. Styl klasyczny był, jeśli chodzi o instrumentarium, dość skromny. Tam było podwójne dęte drewniane, bardzo ograniczone dęte blaszane, głównie rogi, trąbki i dodatkowo jeszcze kotły, no i smyczki jako podstawa orkiestry. Natomiast po takim przekomponowaniu tego materiału, tam się znalazła bardzo duża obsada blachy, dodatkowe instrumentarium instrumentów perkusyjnych. I ta muzyka to nie jest muzyka XVIII wieku w takim wykonaniu. To jest w ogóle już jakiś... Myślę, że to jest czyjś zamysł artystyczny, jakby to jak najbardziej można robić. Natomiast to nam nie mówi o kompozytorze i o jego twórczości. To nam mówi o ambicjach opracowującego i jego zdolnościach w instrumentacji na przykład. Albo też jak ta muzyka wtedy funkcjonowała w XX wieku i tak dalej. Więc jakby można z tego wyciągnąć też jakość badawczą, tak, na przyszłość i też nie twierdzę, że to trzeba przekreślić, wyrzucić do kosza, absolutnie nie. Natomiast to niewiele nam mówi o samym kompozytorze, który żył na przełomie XVIII i XIX wieku, który obracał się w zupełnie innym klimacie muzycznym, estetycznym, jeśli chodzi o sztukę, o warunki, ponieważ bardzo często też kompozytorzy komponowali w stosunku do tego, jakie mieli warunki. Jeśli on nie miał harfy w orkiestrze, w swoim zespole, to nie pisał nie na nią. Pisał. Po co? To w ogóle było bezcelowe. Oczywiście później w czasie XIX wieku to wszystko się zmienia, tak? Jakby zmienia się cała estetyka i tak dalej. To jest proces, to ewoluowało. No natomiast właśnie wracając do tego, my mamy z tą polską muzyką ten problem, że ona jeszcze funkcjonuje w tej formie przekomponowanej przez kogoś. Więc nawet ta nasza praca jest ważna o tyle, żeby nawet na sale koncertowe czy do oper przywrócić ten materiał, który faktycznie kompozytor widział, słyszał, napisał.
Tak. Ja wierzę w to, że kompozytor, nawet jeśli zmarł 150-200 lat temu, on zasługuje na szacunek i zasługuje na wysłuchanie także przez współczesnych. Więc w sumie taka jest nasza rola, żeby spróbować dowiedzieć się, jaka była ta wizja kompozytora na jego utwór, zanim to wszystko zostało jakoś przemielone przez kolejne pokolenia. Jaka była jego wizja na artykulację, jaka była jego wizja na orkiestrację, jak on chciał, żeby to brzmiało. I właściwie jedyną metodą dowiedzenia się jest praca ze źródłem, jest próba zrozumienia, co on próbował przekazać przez zapis muzyczny, bo zapis muzyczny oczywiście nie jest muzyką, ale jest jakąś próbą komunikacji z nami.
Ja myślę, że też tutaj warto nawiązać do tego, co Jola powiedziała, że się czujesz rzemieślnikiem trochę, tak? Właściwie to ja bym to rozwinął w ten sposób, że trzeba schować własne ego do kieszeni, tak, i oddać temu twórcy to, co mu się należy po prostu. To może, jeśli to rzemieślnictwo ma na tym polegać, to ja to tak rozumiem, tak? Że uważam, że błędnym jest wyjście z założenia, że ja wiem lepiej i ja to zrobię tak i tak na pewno było i kropka i koniec.
I poprawię kompozytora.
I poprawię kompozytora, tak? Więc trzeba trochę to ego schować do kieszeni, zobaczyć, co on chciał mi powiedzieć tą muzyką, ten kompozytor, co on chciał zakomunikować.
I trzeba spróbować zrozumieć kompozytora, bo bardzo często jest tak, że my patrzymy na źródło i myślimy, oj, tutaj brakuje, tu się dopisze, tutaj kropka jest przy jednej nucie, przy drugiej jej nie ma, to po prostu trzeba ujednolicić. Ale w momencie, kiedy zaczynamy analizować, kiedy zaczynamy się wygłębiać w to źródło, okazuje się, że to wszystko ma sens, że to są subtelne różnice stanowiące o wartości dzieła, że może nie trzeba mechanicznie ujednolicić repryzji do ekspozycji, bo może kompozytor miał właśnie taką wizję, żeby trochę coś zmienić, czasami dodać jakieś pojedyncze elementy sprawiające, że muzyka staje się po prostu ciekawsza.
Tak, no ja ostatnio się przekonałem na własnej skórze. Rozmawialiśmy przed naszym nagraniem o polonezach. W tym czasie, którym ja się zajmuję, bo ja się głównie specjalizuję tam końcem XVIII wieku i powiedzmy pierwszą połową XIX, ale tak szczególnie do powstania listopadowego, polonez wtedy był masowo pisany. To był utwór po prostu, którego najwięcej wydawano i to i w Warszawie, i też ta popularność sięgnęła Europy. Przeróżni kompozytorzy zagraniczni pisali polonezy, czy utwory w stylu alla polacca, czy alla polonaise i tak dalej. Więc no niestety ta mnogość tych utworów chyba się przełożyła też na taki stosunek dość pejoratywny do tej twórczości, że to taka amatorska, że to tak dla ludzi, do tańczenia tylko. Jakby bardzo dużo negatywnych słów to niesie też dla tej twórczości. No i ostatnio się przekonałem, że to nie jest tak do końca. W sensie może dla kogoś to nie niesie wartości muzycznej, takiej intelektualnej wartości muzycznej. Natomiast ta muzyka przede wszystkim miała bardzo dużą wartość społeczną, socjologiczną, a tak, nawet rozrywkową.
Oddaje ducha tamtego czasu.
Nie bójmy się też rozrywki, tak? Rozrywka jest dla ludzi. A jeżeli coś nie jest wydumane, to też to nie oznacza, że jest gorsze. Tak? No, słowa różne padały pod adresem tej twórczości. Ja nie będę mówił nazwiska, ale pewien z badaczy nazwał to makulaturą.
To bardzo mocne słowa.
Fascynująco pracuje się też z muzyką pisaną przez wirtuozów poszczególnych instrumentów. Polskie Wydawnictwo Muzyczne wydaje na przykład utwory Lipińskiego, wybitnego skrzypka, który pisał dla siebie, notował dla siebie, i te nuty są pełne bardzo precyzyjnych oznaczeń artykulacyjnych, dynamicznych, wykonawczych, zazwyczaj różniących się od siebie w niuansach. I w momencie, kiedy zaczynamy sobie przegrywać te utwory, albo nucić, albo przyglądać się im uważniej, odkrywamy, że Lipiński naprawdę wiedział, co robi. On wiedział, jak powtórzyć 3 razy ten sam motyw, tak żeby za każdym razem on zabrzmiał trochę inaczej. Podczas gdy późniejsze edytorstwo czasami po prostu ujednoliciło.
No, mamy odwrotną sytuację, tak? Z polonezami za łatwe, no to zostawmy to, olejmy i badawczo, i wydawniczo, i w ogóle. Natomiast Lipiński to klątwa z drugiej strony.
Zbyt szczegółowo.
Zbyt szczegółowo, zbyt trudne, zbyt ambitne, więc zostawmy to. No, może nie powinienem tego mówić, no ale nasz najsławniejszy konkurs skrzypcowy Wieniawskiego w Poznaniu nie zakłada ani jednej pozycji obowiązkowej Lipińskiego, co uważam za
skandaliczne. Nie
powinno mieć to miejsca, uważam. Jest bardzo dużo zagranicznych kompozytorów tam dopuszczonych, natomiast Lipiński nie. A zdecydowanie jest co grać. Jest.
A jeszcze a propos tego zrozumienia autora, zrozumienia kompozytora, przecież musicie też napisać biogramy, musicie napisać całe teksty, prawda, wokół tego. Czyli no, musicie być takimi też ludźmi, którzy naprawdę poznają te tajniki danego człowieka, zgłębić te jego zamysły.
Na całe szczęście mamy taką możliwość, bo we wstępie człowiek się tłumaczy, a w komentarzu krytycznym to już w ogóle człowiek się wyłącznie tłumaczy. We wstępie naukowym najczęściej opisujemy kontekst, opisujemy, jak powstało dzieło, jeśli o tym coś wiemy, opisujemy jego wczesną recepcję, co zazwyczaj jest szalenie ciekawą rzeczą. I to też często są takie badania naukowe, niekoniecznie wtórne, bo w momencie, kiedy wydajemy na przykład jeden utwór, to jest taka wyjątkowa okazja, żeby się tylko na tym jednym utworze skupić. I to jest bardzo ciekawe zajęcie. Natomiast oprócz wstępu naukowego, każda edycja źródłowo-krytyczna ma też komentarz rewizyjny, który zawiera opis źródeł, bardzo ważny element, zwłaszcza w przypadku kompozycji Stanisława Moniuszki, po którym zachowało się mnóstwo źródeł i do jednego utworu mamy kilkadziesiąt czasami źródeł, które należy szczegółowo opisać, bo one są bardzo różnej jakości, w tym często po kilka autografów różniących się od siebie, więc tutaj ten aparat krytyczny jest bardzo istotny. Następnie w komentarzu krytycznym mamy uwagi ogólne, w których możemy napisać, jakie zasady przyjęliśmy. Polskie Wydawnictwo Muzyczne stara się standaryzować swoje zasady wydania, ale one jednak trochę się różnią między seriami. Czasami trzeba przyjąć jakieś zasady szczególne, bo utwory też są bardzo różne wydawane.
No, mimo, że mówimy głównie o muzyce XIX wieku, to też twórczość twórczości nie jest równa, tak? Ona się charakteryzuje czymś innym. Jeśli wspomniany Lipiński, to jest twórczość głównie na skrzypce plus kwartet smyczkowy, orkiestra bądź fortepian. Natomiast Dobrzyński to jest dużo symfoniki, kameralistyki. Po prostu oni też w różnych tematach się specjalizowali, więc też to podejście nie może być sztywne dla wszystkich, od sztancy po prostu, wszyscy tak samo, tylko musi być jednak elastyczność jakaś zachowana.
Inaczej się wydaje wszystkie utwory fortepianowe, Moniuszki albo wszystkie pieśni Żeleńskiego, a zupełnie inaczej pojedyncze utwory różnego typu. I komentarz rewizyjny zawiera też uwagi szczegółowe. Zasada jest taka, że jeśli coś dodajemy do nut w stosunku do źródła podstawowego, to dodajemy zawsze w nawiasach. Nawiasy są kwadratowe, jeśli to jest rzecz konieczna z naszego punktu widzenia, ale nie znajdująca odzwierciedlenia w źródłach. Na przykład ewidentnie brakuje piano, dodajemy piano. Zawsze w nawiasie kwadratowym. Ale w przypadku, kiedy mamy do czynienia ze źródłami pomocniczymi, dodatkowymi, to rzeczy z tych źródeł przepisujemy w nawiasach okrągłych. Tak, żeby zawsze czytelnik tak naprawdę mógł sobie rozebrać te nuty, żeby widział warstwę ze źródła podstawowego, widział warstwę rzeczy dodanych ze źródeł pomocniczych i widział to, co my uważamy, że jeszcze tam jest niezbędnie potrzebne. Natomiast w momencie, kiedy coś jest w źródle, a my tego nie uwzględniamy, albo kiedy są różnice między różnymi źródłami, to wpisujemy je w uwagi szczegółowe, dotyczące konkretnych nut w konkretnym takcie. To jest bardzo, bardzo precyzyjna robota.
Tak, tu wracamy do tej skrupulatności, tych kompetencji miękkich, bym powiedział. Tak, zdecydowanie. Ja tutaj się podpisuję pod Jolą dwiema rękami.
Precyzyjnie się podpisujesz.
Precyzyjnie się podpisuję, bez nawiasów kwadratowych.
Czyli podsumujmy, sklasyfikować, opisać źródło muzyczne, odczytać zawarte w nim informacje i je zinterpretować, sporządzić partyturę zgodnie ze współczesnymi zasadami muzyki i edytorstwa muzycznego, napisać wstęp historyczno-analityczny, sporządzić komentarz krytyczny według obecnych standardów wydań krytycznych, o czym zapomniałam.
Często są też aneksy, bardzo ciekawa rzecz. W momencie, kiedy mamy do czynienia na przykład z jakąś inną wersją fragmentu.
Straszny dwór na przykład.
Tak. W sonetach krymskich była taka bardzo ciekawa sytuacja. W źródle podstawowym była część 3b, pieśni młodzieńca, która była jakby trochę niedokończona i bez partii wokalnej. Ale na pewno to, ta partia wokalna miała tam być, bo to niespecjalnie ma muzyczny sens bez partii wokalnej. W pozostałych źródłach nie było tej części w ogóle. Natomiast Aleksander Poliński, polski muzykolog, w 1914 roku dodał partię wokalną zgodnie ze swoją intuicją i włożył kartkę ze zrekonstruowaną częścią 3b do partytury. I my właśnie tę wersję Polińskiego załączyliśmy jako aneks, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, ale nie należy do oryginału, nie należy do tej pierwotnej warstwy źródła.
A ja jeszcze dodam, że już po tych wszystkich mozolnych pracach i na wykończeniu jeszcze mamy stronę graficzną takiego wydania.
I tłumaczenia.
I tłumaczenie. Jola się zajmuje też tłumaczeniami, stąd ten uśmiech. Natomiast strona graficzna to oczywiście projekt całego takiego wydania, czyli okładka. To jak wygląda wnętrze, jak są prezentowane nuty, jak są złożone teksty, jaka jest ikonografia zawarta w wydaniu, ponieważ ona też tworzy jakiś klimat tego wydania, nada jakiś kontekst. Więc to też jest istotna strona tego
wydania. Tak, te wszystkie estetyczne elementy mają ogromne znaczenie potem.
Oczywiście merytoryka najpierw, strona graficzna później, ale no, żyjemy w takich czasach, gdzie strona wizualna jest bardzo istotna, więc również to dotyczy wydań krytycznych.
A powiedzmy jeszcze, jaka jest różnica między tym, jak się przygotowuje wydania źródłowo-krytyczne, a wydania wykonawcze? Tak sprecyzujmy to.
No, ja w sumie troszkę już zahaczyłem o ten wątek przy okazji tych kompozytorów tak, XX wieku. No to tutaj możemy powiedzieć, że to były opracowania wykonawcze. Oni wzięli czyjś materiał, dokonali własnych przeróbek, mieli ku temu zupełną swobodę, nikt i nic ich nie ograniczało. Osoba, która zajmuje się wydaniami źródłowo-krytycznymi i jest ograniczona. I musi działać w ramach zasad, a nie wolności twórczej.
W wydaniach wykonawczych nie ma też nawiasów, których bardzo nie lubią wykonawcy.
A czym się różni wydanie źródłowe od autografu kompozytora?
A zasadniczo autograf kompozytora to jest materiał archiwalny.
Nie jest wydaniem.
Nie jest wydaniem. To jest najczęściej rzecz, która jest przechowywana w bibliotece archiwum w odpowiednich warunkach, często nawet nie udostępniana szerzej. W niektórych wypadkach nawet osoba, która się zwróci do biblioteki o udostępnienie na miejscu w czytelni autografu czy rękopisu z XIX wieku go nie otrzyma, ponieważ jest to bardzo cenny dokument, z którym trzeba się należycie obchodzić. Natomiast wydanie to jest rzecz, która jest dostępna szeroko, można ją sobie kupić w księgarni i z niej jak najbardziej korzystać. I jeżeli wydanie źródłowo-krytyczne jest odpowiednio przygotowane, powinno być w jakimś sensie, nie mówię, że na 100%, ekwiwalentem tego źródła. Tak?
Więc... Ale też warto dodać, że autograf kompozytora też może jak najbardziej prawie zawsze zawiera błędy, bo kompozytor też był człowiekiem, który robił literówki, który sobie źle coś wpisał i to czasami te błędy są naprawdę efektowne. Takt dodany w złym miejscu, klucz zły, więc my to wszystko staramy się poprawić i przybliżyć odbiorcy w takiej wersji w miarę możliwości pozbawionej błędów.
Właśnie, w miarę możliwości pozbawionej błędów, bo też jesteśmy ludźmi i też nam się zdarza.
Tak.
Właśnie, bo jeszcze podrążę ten temat. Było pytanie, kim są ludzie przygotowujący te wydania, ale podrążmy temat, dla kogo to jest. Dla kogo to robicie?
Dla dobra nauki.
Odbiorca tutaj może być różny, tak naprawdę. Jeśli miałbym jakoś określić tego odbiorcę, to raczej to będzie osoba, która jest świadoma muzycznie, wykształcona muzycznie. Na pewno nie jest to dziecko, uczeń szkoły muzycznej. To jeśli chodzi o stopień, to przypuszczam, że najprędzej student, czy to jakiegoś kierunku na Akademii Muzycznej, czy muzykologii. I raczej od tego pułapu ludzie korzystają z tych wydań.
Ale chcielibyśmy też, to jest taka nasza wizja, że ktoś jest zafascynowany utworem i uważa, że ten utwór jest piękny i chce o nim więcej wiedzieć, co robi, jak już przeczyta Wikipedię, sięga do naszego wydania i czyta, bo to przecież w jakimś stopniu być może język jest hermetyczny, ale to nie jest tak, że tego się nie da przeczytać. To jest po polsku, to jest często ciekawa narracja, wszystko jest szczegółowo wyjaśnione, więc myślę, że jeśli ktoś chce wiedzieć więcej, ktoś jest naprawdę zafascynowany, to naprawdę warto po prostu sięgnąć po takie wydanie, przeczytać wstęp, przyjrzeć się nutom.
Czyli ma to ogromny walor edukacyjny.
Tak, częściowo się zgodzę, natomiast jednak będę się troszkę upierał z tym, że to nie jest wiedza na pierwszy rzut. Czyli na pierwszy rzut mamy tę Wikipedię, o której Jola wspomniała, natomiast już więcej bardziej to już jest takie wydanie właśnie.
I chcielibyśmy też, żeby świadomy wykonawca sięgał po takie nuty, żeby próbował drążyć, żeby chciał się zmierzyć z tym oryginalnym, tym Dobrzyńskim, tak jak my go widzimy, z tym Dobrzyńskim takim, jaki jest w źródłach, a niekoniecznie, czy może nie zawsze tym Dobrzyńskim, który jest ogólnodostępny w wydaniach sprzed 50 lat.
Oczywiście, jeśli wydajemy partytury, no to nikt z niej nie zagra, w sensie orkiestra z partytury nie zagra. No ale już jak najbardziej dyrygent, który chce się przygotować do koncertu, jak najbardziej. Jeśli chce pogłębić swoją wiedzę w danym zakresie, w danej tematyce, z danego utworu, to jak najbardziej zapraszamy do takich wydań. Jeśli chodzi o materiały orkiestrowe, to w PWM-ie staramy się również przygotowywać na bazie tych wydań materiały orkiestrowe, żeby już nie funkcjonowały wyłącznie te z XX wieku przekomponowane i tak dalej, tylko żeby jednak orkiestry miały dostęp także do tych wersji z epoki.
Chyba też w tym miejscu warto dodać, że wydajemy te rzeczy najważniejsze i najsłynniejsze, ale też wydajemy tych kompozytorów, o których wciąż się niedużo mówi. Wydajemy też utwory, które nie funkcjonują powszechnie w świadomości melomanów. Więc to też jest takie nasze marzenie, żeby zachęcić do wykonań, zachęcić do jakiegoś takiego poszerzania perspektyw polskiego odbiorcy muzyki.
Tak, bo oczywiście Mozart, Bach, Beethoven i cały kanon muzyki klasycznej jest bardzo piękny, bardzo istotny i jak najbardziej warty zachowania. Natomiast myślę, że troszkę tej działki tych kompozytorów obcych moglibyśmy uczknąć inną muzyką tutaj polską. Oczywiście pomijam Chopina. Bo Chopina akurat jest dużo.
A jak się ma prawo autorskie do opracowań źródłowo-krytycznych?
Jeśli chodzi o prawa autorskie, to oczywiście wydania źródłowo-krytyczne podlegają prawu autorskiemu. Prace, które wykonują opracowujący merytoryczni, są pracami autorskimi.
Tłumaczenia
również. W sensie prawa autorskiego autorskimi. Jeśli chodzi o PWM, to my dysponujemy osobnym działem zarządzania prawami. I tutaj jesteśmy jako redaktorzy wspomagani ich wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami w tym zakresie. Natomiast szczególnie istotne wydaje mi się z mojej perspektywy, ponieważ to, że wydanie podlega prawu, to jest niekwestionowalna rzecz. Ja nie muszę nic z tym robić. To mnie do niczego nie obliguje. Po prostu prawo tak działa. Tak? Wszystkich nas obowiązuje. Nie musimy nic podpisywać. Natomiast jeśli chodzi o na przykład zakup skanów różnych rękopisów, no to tutaj jak najbardziej też dział praw interweniuje, szczególnie jeśli mamy do czynienia z bibliotekami zagranicznymi. Często te umowy też są w językach obcych, więc różnie to wygląda, zależy od instytucji też. Tak. Jeśli chodzi o polskie biblioteki, polskie archiwa, tutaj raczej sprawa jest prosta, natomiast z zagranicznymi różnie bywa, ponieważ co kraj to obyczaj.
A jaki jest udział redaktora w promocji?
Myślę, że taki jak nasz tutaj.
Na pewno.
Oczywiście, jeżeli ktoś chce, żebyśmy brali w czymś udział, coś opowiedzieli, to ja myślę, że jak najbardziej redaktorzy opracowujący, prowadzący są chętni o tym opowiedzieć, o swojej pracy.
Tak, zresztą właściwie chyba każdy autor bardzo chętnie potem promuje swoje wydanie, bo to jest, nie powiedzieliśmy, ale to jest, są 3-4 lata czasami pracy nad jednym wydaniem. To jest ogrom pracy, więc każdy autor jest potem z siebie dumny i tej promocji też w miarę możliwości uczestniczy. Natomiast oczywiście Polskie Wydawnictwo Muzyczne ma dział promocji, które się w tym specjalizuje i które się tą promocją zajmuje na co dzień.
No i oczywiście podcasty DNA Muzyki Polskiej.
Tak.
Oczywiście. Ale jeśli tak jak mówicie, 3-4 lata pracy przy czymś, no to ta promocja to już taka wisienka na torcie.
Tak.
Ja rozumiem, że żeby działać w przyszłości na rzecz upowszechniania kultury muzycznej za pośrednictwem wydań nutowych, trzeba być świadomym konieczności ochrony dóbr kultury muzycznej. Czy myślicie, że edukacja muzyczna w Polsce buduje w młodych ludziach taką świadomość?
Myślę, że bardzo dużo się zmienia. Jak patrzę na repertuar współczesnych wykonawców, to widzę, że to zainteresowanie jest ogromne muzyką mniej znanych kompozytorów, muzyką polską. I to mnie bardzo cieszy osobiście.
Tak, też nie podkreśliliśmy tego waloru wydań źródłowo-krytycznych, za którym kryje się ochrona dóbr kultury w pewnym sensie. Tak? Ostatnia, II wojna światowa nas skutecznie nauczyła, że powinniśmy dbać o nasze dziedzictwo. Szczególnie powstanie warszawskie tutaj. W tym powstaniu bardzo, bardzo, bardzo dużo dóbr kultury zniknęło po prostu z powierzchni tej planety i tego kraju, ponieważ zostało spalone, jeśli chodzi o zbiory specjalne, w które właśnie łapią się muzykalia, no w zasadzie większość tych zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej w Warszawie spłynęła. Więc bardzo byśmy nie chcieli, żeby ta sytuacja się też powtórzyła, absolutnie. Natomiast no jakąś funkcję zapobiegawczą utraceniu tego dziedzictwa wydania źródłowo-krytyczne też mają w sobie.
Zawsze z tyłu głowy jest ta myśl, że jeśli nie zachowają się te źródła, to zachowa się mój bardzo precyzyjny opis i moje wydanie podążające w miarę możliwości za tym źródłem.
Tak, myślę, że jeszcze tak z mojej perspektywy powiem, że boli mnie, kiedy na przykład czytam w jakimś katalogu bibliotecznym, że w tej bibliotece danej znajdował się jakiś utwór, a dzisiaj wiem, że już go nie ma. A jeszcze gdybym był wtedy, to pod tą sygnaturą w tym miejscu znalazłbym to. Były takie sytuacje.
Jest ogromnie dużo utworów. Jest szokujące, jak wiele straciliśmy w kolejnych wojnach, w kolejnych powstaniach w wyniku palenia, kradzieży. No nie umiem podać żadnych danych procentowych.
To było 80% Biblioteki Narodowej w ogóle zniknęło.
Obawiam się, że aż tak.
Tak jest z tego, co się orientuję, szacowane. Nie jestem na 100% pewien, ale to był bardzo, bardzo duża liczba.
Znamy kompozytorów, o których wiemy, że napisali 100-150 utworów, zachowane 3.
Także też nawet tak dla nas to jest taka nauczka, że jeśli mówimy o jakimś kompozytorze i jego spuściźnie, to my mówimy bardzo często o bardzo niewielkim wycinku tej spuścizny, więc też trzeba być bardzo ostrożnym i może nie generalizować w tej kwestii, ponieważ to jest jedynie jakiś procent.
Padło tutaj dużo podczas rozmowy z wami o tej mozolnej, precyzyjnej, rzemieślniczej wręcz pracy. Ale jednak jak zachęcilibyście uczniów, czy szkół muzycznych, czy studentów do swojej pracy, gdybyście mieli ją jakoś tak zareklamować, to co byłoby według was najbardziej przekonujące? No bo nie wiem, czy traficie do potencjalnych kolegów w pracy, mówiąc, że to jest tylko taka bardzo ciężka praca. Więc skupmy się tutaj na tych jednak właśnie, na tych fajerwerkach, na tej wisience na torcie.
Satysfakcja jest ogromna.
Satysfakcja.
Jak coś się już uda zrobić, to satysfakcja jest ogromna, jest duma, jest to poczucie, że się przysłużyliśmy, że ten Dobrzyński, ten Moniuszko poklepały nas po plecach i może nawet podziękował.
A ja troszkę nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to pytanie, przyznam szczerze. Troszkę mam takie podejście do życia, że ma każdy swoją drogę. Jeżeli to jest droga dla niego i się widzi i widzi
to nie będzie potrzebował
predyspozycję, to nie będzie potrzebował zachęty. Myślę, że to jest taki zawód, taka profesja, która no, nigdy nie była szczególnie popularna. I pewnie nie będzie. Może to dość pesymistycznie zabrzmi, ale no myślę, że warto, żeby każdy znajdował swoją drogę po prostu. Tak uniwersalnie powiem. Ja byłem na profilu edytorskim na muzykologii i to była mniejszość zdecydowanie. I no dzisiaj też nie wszyscy wykonują ten zawód, więc...
Zresztą ta ścieżka zazwyczaj tak wygląda. Zazwyczaj to jest szkoła muzyczna, a potem muzykologia. I polskie muzykologie są przygotowane, żeby uczyć edytorstwa. Są specjalizacje, są wybitni naukowcy, którzy uczą podstaw i to u podstaw zarówno składu nutowego, jak i przygotowywania wydań źródłowo-krytycznych, jak i tych metod, o których kilkakrotnie wspominałam. Więc jeśli ktoś szuka ścieżki, to jest ta ścieżka.
Tak, a jeszcze tak w sumie dopowiem, że jeśli chociaż trochę czuję, że to może być coś dla niego, to niech spróbuje, bo może się okazać, że jeśli nie opracowania, to może składy nutowe, a może korekty, a może bycie redaktorem prowadzącym.
Dział promocji.
Dział promocji, więc może któraś z tych działek z kolei mu przypadnie do gustu i to niekoniecznie musi być to, co się najbardziej kojarzy z edytorstwem. Jakby kompetencje są różne i można je wykorzystywać też w różny sposób.
Bezsprzecznie jest to wasza praca. No tak jak powiedzieliśmy, ma ogromny walor, wartość edukacyjną i wartość dla nas wszystkich, których interesuje muzyka i zachowanie jej.
Staramy się.
Staracie się, tak.
Staramy się jak możemy.
Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.